Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ta trasa wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój gminy. To piękny prezent rządu, który został zgotowany dla gminy na 50-lecie samorządu. To słowa Ryszarda Kalkowskiego, wójta gminy Szemud. Za kilka godzin zostanie oddana do użytku trasa kaszubska. Czy to ważny dzień dla Pomorza?
Bez wątpienia wszyscy wiemy doskonale, jak ważna jest trasa ekspresowa S6, a dzisiaj otwarcie jej bardzo, bardzo ważnego odcinka, bo od Gdyni przez Szemud właśnie do Bożego Pola Wielkiego, czyli przed Lęborkiem jeszcze. I w związku z tym to jest ponad 40 km drogi, a w związku z tym no, szacuję, że minimum pół godziny szybciej między Gdynią a Słupskiem, czy Gdynią a Lęborkiem, a w korkach, które znamy doskonale w Redzie, Rumi czy Wejherowie, to nawet potrafi być 50 minut czy godzina szybciej, w związku z tym naprawdę ważna informacja. A tutaj pan wójt mówi o czymś też bardzo istotnym, bo wiemy doskonale, że trasy szybkiego ruchu to są jak nerwy gospodarki, w związku z tym kolejny bardzo ważny element tutaj wsparcia gospodarczego. A pamiętajmy też, że pozostałe wszystkie odcinki S6 są już w realizacji, czyli obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, wszystkie odcinki aż do Koszalina, więc za 3 lata będziemy jeździć między Słupskiem a Gdynią w 50 minut.
Tutaj wójt gminy Szemud mówi o tym, że bardzo mocno to wpłynie na jego gminę, na rozwój jego gminy. A jak to może wpłynąć na przykład na Słupsk w tej chwili?
Na Słupsk to już jest dobra informacja dla Słupska, ponieważ to jest, tak jak wspomniałem, minimum pół godziny szybciej między Słupskiem a Gdynią, w związku z tym duża różnica. Ale najważniejsze jest to, że pozostałe odcinki są już w realizacji, w związku z tym mamy perspektywę, jasną perspektywę w ciągu najbliższych 3 lat, że pozostałe wszystkie odcinki zostaną otwarte, a w międzyczasie już są tworzone inwestycje, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Słupsk, 50 milionów złotych z rządu, które trafiło, i blisko 80 milionów do miasta Słupska, właśnie po to, żeby firmy, które w przyszłości będą korzystać z trasy S6, już miały gdzie się ulokować, więc one równolegle do powstającej trasy S6 mogą tworzyć swoje inwestycje.
Czy na to wszystko są pieniądze? Ja pytam w kontekście zarówno wojny na Ukrainie, jak i kwestii Krajowego Planu Odbudowy i problemów z planem odbudowy, ale o tym za chwileczkę. Czy są pieniądze?
Tak, one są zabezpieczone już w budżecie państwa, bo akurat pozostałe części drogi ekspresowej S6 w większości budowane są ze środków krajowych, więc tutaj nie ma żadnego problemu. W 2019 roku premier Morawiecki zdecydował, że zmieniamy formułę partnerstwa publiczno-prywatnego na formułę związaną z budową ze środków krajowych, a nie w partnerstwie publiczno-prywatnym. Przepraszam, w 2020 roku to było. No i w związku z tym te umowy są już podpisane i mają swoich wykonawców.
Minęło 300 dni agresji Rosji na Ukrainę. Ile państwo polskie, czyli tak naprawdę Polacy, wydali na wsparcie Ukraińców walczących z Rosją, czyli można powiedzieć walczących o Europę i o Polskę?
To są miliardy złotych w tej chwili. Ad hoc nie powiem całości środków, ale no to są naprawdę miliardy złotych i środków takich, które pochodzą z budżetu państwa, środków prywatnych. Przecież tutaj dar serca wielu Polaków jest naprawdę bardzo, bardzo doniosły. No i pomoc wojskowa, która jest w sprzęcie, a ten sprzęt chroni właśnie nie tylko Ukrainy, tylko również całej Europy. I to możemy śmiało powiedzieć, bo ci, którzy czasami zastanawiają się z niewiadomych mi przyczyn, czy wspierać Ukrainę, to niech sobie to jasno wytłumaczą, że wspieranie Ukrainy to w tym wypadku też wspieranie bezpieczeństwa Polski.
Mówi pan o miliardach i to są chyba kwoty rzędu...
Dziesiątek miliardów,
20 na 30 tak. Miliardów. A ile Europa w rozumieniu Komisji Europejskiej dotychczas przekazała pieniędzy Polsce, która pomaga Ukraińcom, bo słyszeliśmy o 140 milionach euro, czyli to jest taka kwota dosyć
do Polski
śmieszna.
Trafiło.
Ile do Polski z Komisji Europejskiej?
Do Polski trafiło niewiele faktycznie, to jest pewnie niespełna miliard złotych łącznie na ten moment, ale widzimy też przełamanie, bo ten nacisk krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest, żeby już część pomocy też unijnej trafiała bezpośrednio na teren Ukrainy. Ostatnio został przygotowany taki pakiet kilkunastu miliardów euro, który ma trafić do Ukrainy na to, żeby właśnie stabilizować tam sytuację, więc jest to zmiana zasadnicza. Ja z przykrością wspominam okres lutego i marca tego roku, gdy były pierwsze spotkania z kanclerzem Scholzem na temat pomocy dla Ukrainy. Wtedy to takie podejście bardzo, bardzo z dystansem do pomocy dla Ukrainy było naprawdę żenujące. Zresztą później trafnie podsumował były premier Wielkiej Brytanii, a wtedy ówczesny premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który wskazał, że Niemcy nie kwapiły się do tego, żeby Ukrainie pomóc.
Czy instytucje europejskie, Komisja Europejska realizują strategię zagłodzenia Polski?
Panie redaktorze, to są słowa, które były faktycznie wypowiedziane przez jedną panią polityk. Tak ostrych słów nie stawiał pewnie, dlatego że lubię słowa dyplomatyczne, ale myślę, że wielu publicystów używa słów, które niestety wiele osób w Komisji Europejskiej ma też w głowach. Ale ostatnie rozmowy doprowadziły nas do jakiegoś kompromisu, który mam nadzieję zostanie przyjęty. A też bierzmy pod uwagę, że te klasyczne środki unijne, budżetowe, są już wypłacane, wbrew temu, co twierdzą przedstawiciele opozycji. Są zaliczki już liczone w setkach milionów, miliardach złotych, wypłacone z perspektywy unijnej, tej nowej. W związku z tym programy są uruchamiane, a jeżeli chodzi o KPO, one są prefinansowane ze środków krajowych. Mhm.
Właśnie teraz przejdźmy do KPO i sprawy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, mówiąc o projekcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, powiedział, że tutaj te propozycje, które mieliśmy na stole, które przywiózł pan minister Welsenk z Brukseli, no byłyby uznane za wypełnienie kamieni milowych, ale skutki w Polsce mogły być skrajnie destrukcyjne nie tylko dla sądownictwa, lecz także całego aparatu państwowego i mogłyby zaszkodzić przyjmowaniu przez Polskę głównych środków z perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Później Jarosław Kaczyński rozwija to jeszcze i mówi, że destrukcyjne w sensie możliwości podważania nominacji sędziowskich. Te same wątpliwości wyraził prezydent Andrzej Duda, dlatego ta ustawa wymaga doprecyzowania i dalszych konsultacji. Jak to ma wyglądać? Czy pan minister się zgodzi z tymi słowami prezydenta i prezesa?
To jest ta obawa, którą podnosił pan prezydent Andrzej Duda co do kwestii prerogatyw. Ja uważam, że oczywiście trzeba na wszelkie możliwe sposoby zabezpieczyć kwestię prerogatyw pana prezydenta. I tu to jest granica, czerwona linia, którą minister Szynkowski miał postawioną w czasie negocjacji z Unią Europejską. I rozumiem obawy niektórych osób co do tego, że faktycznie sądy mogłyby na przykład nadinterpretować pewne przepisy. Jeżeli to byłoby niezbędne, to ten projekt powinien być w odpowiedni sposób skorygowany. Natomiast generalnie ten projekt odnosi się do testu niezależności, który wynika z ustawy, którą sam pan prezydent proponował wcześniej. Tylko jest kilka modyfikacji, czyli przeniesienie do NSA samych postępowań w tym zakresie i druga, że składy sędziowskie mogą również inicjować ten test. Więc rozumiem te obawy, w sensie rozumiem troskę o to, żeby nikt nie doprowadził do anarchii w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast w moim głębokim przekonaniu ten projekt po ewentualnych drobnych korektach będzie te kryteria spełniał.
A jakie to korekty?
No, być może literalnie wprowadzenie kwestii związanych z prerogatywami prezydenta. Natomiast, tak jak mówię, ta ustawa wprost mówi o tym, że test niezależności dotyczy konkretnej sprawy, a nie dotyczy możliwości podważenia powołania sędziego. Czyli jak jest test niezależności, on jest przeprowadzany, ale do konkretnej sprawy. Na przykład, nie wiem, sprawa cywilna jakaś i w tej sprawie jest przeprowadzany, czy ten sędzia jest z jakiegoś powodu niezależny, czy zależny. I tylko w tej sprawie, a nie tak, że przestaje być sędzią. I to jest zasadnicza różnica właśnie i zasadnicza nasza troska.
No Jarosław Kaczyński mówi o tym, że to mogłaby być destrukcja.
Tak, i właśnie
nie mogą wpływać. A panie ministrze, czy w Unii Europejskiej jest państwo gdziekolwiek, gdzie sędziowie mogą podważać nominacje sędziowskie? Czy w jakim państwie demokratycznym na świecie?
Nie, na świecie to pewnie nie mam takiego przeglądu, żeby to stwierdzić. Natomiast takiej procedury, jaką niektórzy nawet z opozycji by chcieli, bardzo daleko idącej, nie znam, żeby była w Europie wprowadzona.
To dlaczego u nas ma być taka procedura?
Panie redaktorze, no to jest właśnie ta dyskusja,
Dlaczego w rozmowach na linii polski rząd, Komisja Europejska w ogóle mamy z czymś takim do czynienia, z taką procedurą, bo dla mnie jest to bardzo zaskakujące.
Wiemy doskonale, że to jest rodzaj gry politycznej i pewnego rodzaju pewnych argumentów po stronie Komisji Europejskiej o charakterze, że tak powiem, siłowym, nazwijmy to, bo po uruchomienia lub nieuruchomienia środków. Natomiast problem jest taki, że w polityce trzeba zawsze patrzeć na to, co jest realnie na stole, jakie są warianty na stole. My w tej chwili mamy trudną sytuację geopolityczną, wojnę, która jest prowadzona na terenie państwa, który z nami sąsiaduje, na skalę, której nie widzieliśmy po II wojnie światowej. Kryzys gospodarczy wywołany z szantażem gazowym Rosji. Inflację światową, która nie jest znana od wielu dekad. W związku z tym my musimy postępować w sposób pragmatyczny. Troską naszego rządu jest to, aby postępować w sposób odpowiedzialny, liczący się dla obywateli. Czasami tam, gdzie to możliwe, bardzo daleko idący, jeżeli chodzi o obronę naszych wartości, ale również w sposób pragmatyczny podchodzący do tych kwestii, których czasowo trzeba się, że tak powiem, wstrzymać co do działań.
Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Cohen Lenartz w wywiadzie sprzed roku powiedział, że suwerenność narodowa nie uzasadnia wyjątku od zobowiązania traktatowego i mówi, że praworządność oznacza bardzo wiele w UE, właściwie wszystko. A co będzie, jeśli Komisja Europejska w pewnym momencie uzna załamanie praworządności, na przykład brak zgody na małżeństwa jednopłciowe, czy brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne? Czy na przykład znaczące zakupy broni?
Oczywiście to będzie kontralegem w stosunku do traktatów, ale dlatego, tak jak mówię, tą granicą, którą my stawiamy sobie w dyskusjach z Unią Europejską, są granice konstytucyjne. I te akurat, które pan mówił, to łamałoby nie tylko traktaty unijne, bo to jest sfera, która jest wewnątrzkrajowa, ale również naszą konstytucję. I to jest ta granica. Natomiast to, co my proponujemy, czyli ustawa dotycząca reformy sądownictwa, to jest coś, co moglibyśmy zrobić normalnie, ustawowo, bez żadnych problemów i robimy, właśnie to proponujemy wewnątrz kraju, czyli nie przekracza granic kompetencji, które wyznacza konstytucja, i to jest ta zasadnicza różnica. To, co pan przed chwilą przekazał...
Prezydent Jarosław Kaczyński stwierdzał inaczej.
Nie, momencik. Bo chodzi o interpretację sądów w tym zakresie. To jest obawa, która, rozumiem, może być podnoszona faktycznie, bo wiemy o tym, że nawet polskie sądy próbują niektóre rzeczy interpretować rozszerzająco. I dlatego czasami do takich ustaw trzeba wprowadzać bezpieczniki, które w naturalnej interpretacji przepisów prawa by nie występowały.
Czy od sprawy KPO zależy to, czy prawica, Zjednoczona Prawica zwycięży w wyborach przyszłorocznych, w wyborach parlamentarnych, bo na przykład tak mówi wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. Pytany, czy jeśli Unia Europejska odblokuje Polsce wypłaty z KPO i spadnie inflacja, to PiS wygra wybory, odpowiedział zdecydowanie tak.
Opozycja doskonale wie, że zamknięcie tego frontu oznacza praktycznie wygraną Prawa i Sprawiedliwości, o ile oczywiście nie popełnimy innych błędów, bo to zawsze trzeba być czujnym, trzeba tutaj być pokornym. Natomiast powiem inaczej. Myślę, że Polacy będą krytyczni wobec nas, jeżeli nie zrobimy wszystkiego, co jest racjonalne w zakresie uzyskania tych środków. Wszystkiego, co jest racjonalne. Oczywiście nie mówię o wymogach absurdalnych, ale Polacy są racjonalni, pragmatyczni i myślę, że oczekują od władzy, żeby wszystkie możliwe, pragmatyczne kroki, takie, które są elementem dialogu, kompromisu, zdrowego kompromisu, żeby polski rząd realizował po to, żeby polskie finanse publiczne i polskie inwestycje mogły się rozwijać.
A jest jakiś plan B? Jeśli nie będzie...
Panie redaktorze, mamy plan A i tego planu A się trzymamy. Planu Chociaż B. właściwie to jest, można
ale
powiedzieć, że to jest plan
B. A to jest plan B.
To właściwie to jest plan B, bo pamiętajmy, że mieliśmy też ustawę z maja i czerwca.
Zmiany w emeryturach rolniczych w 2023 roku zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Na czym one mają polegać?
Chodzi o sytuację, której jest kilkanaście czy kilkadziesiąt procent ubezpieczonych w KRUS-ie. To znaczy, że mamy osoby, które jednocześnie na przykład były ubezpieczone, powiedzmy, przez 15 lat w KRUS-ie i przez, nie wiem, 17 czy 15 kolejnych w ZUS-ie, i ich suma emerytur nagle okazuje się, że jest mniejsza niż minimalna emerytura ZUS-owska. Chodziło o to, żeby to poprawić, to znaczy, że jeżeli ktoś ma odpowiedni staż pracy 25-letni, żeby miał minimalną emeryturę w wysokości tej, która wynika z minimalnej emerytury ZUS-u. No bo taki mieszany system, że ktoś pracował 10-15 lat na roli, a później 10 czy 12 lat w systemie ZUS, powodował, że niektórzy byli pokrzywdzeni i ten niesprawiedliwy system w tej chwili zmieniamy.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą zamrożenia cen gazu w 2023 roku. I co jeszcze... Na co jeszcze mogą liczyć Polacy, jeśli chodzi o stabilność energetyczną, szczególnie gospodarstw domowych? Jak rząd będzie chronił Polaków przed inflacją i czy mamy jakiś pomysł na zwiększenie?
Tu mamy pakiet kilkudziesięciu miliardów złotych, które generujemy po to, aby właśnie żeby ograniczyć te wzrosty kosztów, czyli mrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych, mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak samorządy, szpitale i tak dalej. Zostawiamy zerowy VAT na żywność. W związku z tym, no to są środki, które budżet państwa czy fundusze specjalne, które będą też powstawały na bazie składek z firm energetycznych, będą wspierały polskich obywateli. Więc tu zawsze tej poduszki takiej antyinflacyjnej szukamy wszędzie, gdzie to możliwe, jednocześnie troszcząc się o stabilność finansów publicznych, bo oczywiście w dłuższej perspektywie to jest bardzo ważne.
To jeszcze słowo może o polityce, na koniec tej dużej polityce. Paradoksalnie największym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest brak wiary części naszego środowiska w zwycięstwo i utrzymanie rządów. I to brak wiary oparty na dość irracjonalnej przesłance. Z jakiegoś powodu część ludzi uwierzyła, że w Polsce nie da się utrzymać władzy dłużej niż dwie kadencje. Tak mówi Jarosław Kaczyński. Czy PiS na Pomorzu, czy PiS w Słupsku jest przygotowany już do wyborów parlamentarnych? Czy wiemy, jakie będą listy? Gdzie pan będzie na liście?
Listy, panie redaktorze, panie to będą pewnie w sierpniu, więc tutaj się nie rozpędzajmy. Ja oczywiście dalej, jeżeli będzie mi to dane, będę chciał kandydować z tego samego okręgu wyborczego, co do tej pory, czyli Słupsko-Gdyńskiego. Natomiast tak, faktycznie przygotowujemy się. Nie ukrywam, że też tutaj mobilizuję swoich radnych, swoich w sensie Prawa i Sprawiedliwości, z naszego okręgu wyborczego, bo uważam, że faktycznie niektórzy są za mało zmobilizowani i też mówiąc wprost, i to jak na falach radia też zabrzmi, nie będzie źle, wprost zakomunikowałem, że ktoś, kto nie będzie aktywny w najbliższym czasie, po prostu na listach Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o radnych aktualnie urzędujących, po prostu się nie znajdzie.
Zbliża się nowy rok, 2023. 2022 to był rok dosyć tragiczny. Miejmy nadzieję, że ten 2023 będzie lepszy. Czego warto życzyć Polakom?
Myślę, że przede wszystkim pokoju, jakkolwiek to brzmi bardzo ogólnikowo i jeszcze 3 lata temu byłoby pewnie wyświechtanym hasłem, to dzisiaj niestety nabiera aktualności jak nigdy dotąd, jak przynajmniej przez ostatnie 10-lecia, więc to, czego byśmy mogli sobie życzyć i co myślę by poprawiło wiele innych wszystkich sfer, to przede wszystkim pokój na terenie Ukrainy, która w tej chwili no, naprawdę jest w bardzo trudnym położeniu.
To życzymy pokoju i zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.